Biblioteka Kurnicka i Radio Poznań prezentują Tertulian Stablewski. Dziennik z wojny 1939-1945. Komentarz historyczny dr Łukasz Jastrząb. Redakcja Piotr Świątkowski. Realizacja dźwiękowa Łukasz Kurzawski. Czyta Sławomir Bajew.
XV września zakwaterował się u Tertuliana Stablewskiego oddział żandarmerii polnej.
Nie pamiętam już ściśle, ilu ich było, ale było tylu, że oficyna nie starczyła i że zajęli nie tylko wolne pokoje we dworze, ale i moje dwa. Zajmowałem na górze trzy pokoje. Dużą sypialnię, duży pokój z balkonem, który służył mi jako pracownia malarska i gdzie była moja podręczna biblioteka na otwartych półkach i szafa do akt zamykana na klucz, oraz mały pokój, gdzie było moje biurko z telefonem. Wycofałem się więc do tego pokoiku połączonego z moją pracownią drzwiami, które szczelnie zamknąłem, a przez które słyszałem rozmowy żandarmów. Żandarmi składali się z rezerwy czy z pospolitego ruszenia, a więc z panów przeciętnie 50-letnich z brzuszkami, niezbyt zadowolonych z tej wojennej wycieczki. Skarżyli się na niewygody. Jeden wprost przede mną psioczył na brak wódki i cygar. Żandarmi zachowywali się spokojnie. Mieli kuchnię polową, więc odżywiali się sami. Mieli też radio, które stało w oknie oficyny i cały dzień grało na cały regulator, tak że ludzie pracujący w podwórzu stale je słyszeli. Oczywiście ryki Hitlera rozchodziły się najdonioślej, ale już tylko starsze pokolenie ludzi wychowane w szkole niemieckiej przed rokiem 1918 rozumiało je. W owych dniach zajechał raz samochód, z którego wysiadł major czy pułkownik, który przedstawił mi się niewyraźnie. Gdy zaprowadziłem go na górę, by pokazać mu wolne pokoje gościnne, zauważył, przechodząc przez hol, moją ciotkę Elżbietę, siedzącą samotnie na kanapie w gabinecie mojego ojca. Przystanął, pięknie się ukłonił i poszedł za mną. Później ciotka powiedziała: żaden Polak nie ukłonił mi się tak głęboko jak ten Niemiec. Ponieważ potrzebował więcej pokoi, pojechał szukać szczęścia w Winnogórze lub w Miłosławiu. Od żandarmów dowiedziałem się, że był to hrabia Oriola.
Chodzi o Ralfa Grafa von Oriola, żyjącego w latach 1895-1970. Był to niemiecki generał, uczestnik I i II wojny światowej, dowódca m.in. 72. i 299. Dywizji Piechoty oraz 13. Korpusu Armii Niemieckiej.
Miał ze sobą 10-letniego synka. Pewnego dnia zajechała do nas kolumna warsztatów, składająca się z olbrzymich samochodów zawierających owe warsztaty. Trochę zasmuciłem się, gdy bezceremonialnie wjechali na pielęgnowane trawniki, niszcząc ciężkimi kołami piękną trawę. Gdy im wymawiałem, że nie stanęli po prostu na drodze, odrzekli, że muszą stanąć pod drzewami z obawy przed lotnikami polskimi. Mój Boże, przecież już wówczas lotnictwo polskie nie istniało.
Zawsze mnie to interesowało. A dlaczego Polacy nie stworzyli takich jednostek zwartych, pancernych jak Niemcy?
Nie mieli takich możliwości technicznych. Pomimo, że polska myśl wojskowa przedwojenna i w ogóle technika polska stała na bardzo wysokim poziomie, to jednak Polacy nie byli w stanie stworzyć tak potężnych armii pancernych, jak to zrobili Niemcy. Polska dopiero co wyszła z zaborów, prawda? Problemem było chociażby scalenie trzech różnych gospodarek: niemieckiej, rosyjskiej i austriackiej. Poza tym Polska w swoich doktrynach wojennych cały czas liczyła na pomoc sojuszników. Jak się okazało, co z tego wyniknęło, wszyscy wiemy doskonale.
27 września wrócił Broda z bitwy pod Kutnem i wkrótce po nim Kasjer i inni, którzy byli wyjechali wbrew memu zakazowi. Wszyscy wrócili zdrowi. Nawet konie wróciły do Nietrzanowa, tylko Borowy Kazimierz był ranny w ramię. Byli wygłodzeni, wycieńczeni i przede wszystkim przerażeni tym, co widzieli i przeżyli. Powtarzali skruszeni: o, żebyśmy byli jaśnie pana słuchali. Jeżeli czymkolwiek wobec nich jaśniałem, to tylko życzliwością, dbaniem o ich dobro. Mój ojciec uczył mnie słowem i przykładem, że należy być ojcem swojego ludu. To, że tę wojnę przegramy, było dla mnie jasne od pierwszego dnia jej wybuchu, a gdy zorientowałem się, że Anglia i Francja nie ruszyły nam z pomocą, jasność ta stawała się pewnikiem. Tertulian Stablewski. Dziennik z wojny 1939-1945. Września dostałem zawiadomienie od władz niemieckich, by pożyczyć sąsiadowi niemieckiemu Reinkingowi 8 koni. Majątek jego pierzchno leży między Szlachcinem a Olszewem. Reinkinga nie było, gdy wojna wybuchła. Bawił w Niemczech u syna i przypuszczalnie wiedział, że wojna idzie, więc uprawy pod siew nie zostały u niego wykonane na czas, a możliwe, że i nieco koni zabrały mu nasze władze. Konie posłałem. Już 6 października odesłał 4, a resztę później. Z Reinkingiem stosunki mego ojca były zawsze poprawne, ale nigdy serdeczne. Tylko z jednym Niemcem sąsiadem mój ojciec przyjaźnił się, mianowicie Reimerdesem, z Płaczek, o czym jeszcze będzie mowa. Widząc, jak sobie Niemcy poczynają, postanowiłem poznać najwyższą władzę miejscową, mianowicie nowego starostę. Skłoniło mnie do tego kroku najpierw rozważanie, że wroga należy poznać, wiedzieć, jak się do niego ustosunkować. Potem fakt, że byłem synem właściciela jednego z największych majątków w powiecie i dalej przez wzgląd na mego chorego ojca, któremu chciałem zapewnić jak najspokojniejszą starość. Po 3 latach paraliżu stał dosłownie nad grobem. Wybrałem się więc 2 października do środy.
To jest bardzo ciekawe. Tertulian Stablewski idzie poznać miejscową władzę. Wchodzi do urzędu, wita się z Niemcami, jakby nigdy nic. Nie boi się?
Nie, dlatego że Tertulian znał doskonale Niemców. Umiał z nimi dyskutować. Bardzo często też, kiedy wchodził do różnego typu urzędów, brano go za Niemca poprzez swoją postawę, wygląd, ubiór i tą pewnością, taką postawą bardzo często ratował sobie życie.
W starostwie stało na korytarzu 2 żołnierzy. Jednemu wręczyłem moją wizytówkę z prośbą, by wręczył ją staroście i zapytał, czy może mnie przyjąć. Po chwili wrócił i powiedział, że starosta prosi. Gdy wszedłem, 2 panów siedzących przy stole przy oknie podniosło się. Podkreślam fakt, że wstali, by się ze mną przywitać. Jeden był w mundurze granatowym ze złotymi guzikami. Domyśliłem się, że to starosta, a drugi po cywilnemu. Po przywitaniu podaniem ręki poprosił mnie, bym usiadł. Powiedziałem najpierw, że przyszedłem przedstawić się nowej władzy, za co mi podziękował. Następnie powiedziałem, że w myśl statutu cukrowni w Środzie jako członek Rady Nadzorczej mam obowiązek zastąpić członków dyrekcji, których było trzech, w razie ich nieobecności, a że wiem, iż ich nie ma, stawiam się do dyspozycji. Na to starosta uśmiechnął się i powiedział: Das machen wir schon alleine.
To już załatwimy sami.
Nie wiedziałem, że okupacja była opracowana z góry we wszystkich szczegółach, z niemiecką systematycznością i że na każde stanowisko byli wyznaczeni kandydaci.
Perfekcyjnie przygotowani Niemcy.
Tak, mieli gotowe listy. Listy na przykład z nazwiskami osób przeznaczonych do aresztowania albo do zamordowania, do rozstrzelania, ale z drugiej strony mieli też gotowe wykazy, schematy, struktury chociażby urzędów terenowych z rozpisanymi nazwiskami kto, gdzie, kogo, jak i w jaki sposób obsadzić.
Potem zgadało się o gospodarstwie. Okazało się, że ów cywil był doradcą rolniczym, czyli Kreislandwirtem. Znów usłyszałem, by nie spasać inwentarza żytem. Kreislandwirt zapowiedział swój przyjazd do szlachcina. Na tym wizyta skończyła się. Starosta nazywał się Birbach i pochodził z Pelenbergu pod Berlinem. Był to starszy, miły pan o siwych włosach, którego po kilku miesiącach Gauleiter Greiser usunął za zbyt łagodne traktowanie Polaków.
Pierwszy raz w pamiętnikach pada to nazwisko Greiser.
Na dźwięk tego nazwiska Polakom, można powiedzieć, stawały włosy dęba. Była to bardzo ponura postać. Greiser był typowym przykładem członka czy wychowanka ideologii nazistowskiej, narodowego socjalizmu. On chciał z kraju Warty uczynić kraj wzorcowy. Powiedział to na jednej z narad, kiedy obiecał Hitlerowi, że wyczyści w cudzysłowie obszar Wielkopolski, jest polski księży i zniszczy całkowicie polską religię. Był on tak ambitny w swoich planach dotyczących mordowania Polaków, wprowadzania restrykcyjnych przepisów, polityki rabunkowej, że wzbudzał też niechęć innych wysokich funkcjonariuszy. Manche wilde Romantik, die wir sonst nur aus Büchern